Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Do 28 lutego rolnicy przedłużają protest. Taką decyzję podjęto podczas posiedzenia Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność w Szczecinie. We wtorek rolnicy wyjadą na drogę krajową numer 10. Zapowiedzieli całkowitą blokadę tej trasy. Tymczasem reakcji ze strony rządu na dramatyczną sytuację rolników nie ma. Na poniedziałkowym spotkaniu przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa oraz prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochłowski przybyli, aby jedynie wysłuchać postulatów rolników. Mówi Edward Kosmal, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność w województwie zachodniopomorskim.
Wszystkie te zarzuty, któreśmy stawiali, są potwierdzone przez kontrolę NIK-u. Co prawda pan prezes Świętochowski nie odniósł się do tego raportu, ale przede wszystkim padło pytanie do przedstawiciela ministra, czy ma pełnomocnictwo odnośnie prowadzenia rozmów, czy w ogóle jest upoważniony, że będzie jako strona rządowa rozmawiał z komitetem protestacyjnym, czy w ogóle będą prowadzone rozmowy. No to stwierdził, że nie ma takich pełnomocnictw, jest przedstawicielem ministra i chciał wysłuchać naszych postulatów. A postulaty od 2012 roku są niezmienne, te same i praktycznie dochodzą tylko jeszcze nowe.
W poniedziałek do protestujących dołączyli kolejni rolnicy. Tym razem pikieta odbyła się przed Urzędem Wojewódzkim w Kielcach. Protestujący zwracają uwagę, że od 2016 roku cudzoziemcy będą mogli kupować polską ziemię i lasy. Polacy nie będą w stanie z nimi konkurować, mówi Wieńczysław Nowacki, członek Zarządu Stronnictwa Ludowego Ojcowizna.
Obywatele polscy, obojętnie czy rolnicy, czy w ogóle w szerokim znaczeniu obywatele, nie mają tutaj szans konkurencyjności, ponieważ na poziomie dochodowości jesteśmy niestety poniżej przeciętnej europejskiej i tutaj te problemy nie są do dnia dzisiejszego rozwiązane.
Do 14% w styczniu wzrosła stopa bezrobocia. Wynika z szacunków Ministerstwa Pracy. To o 0,6 punktów procentowych więcej niż w grudniu. Według ministerstwa w tak zwanych pośredniakach na koniec poprzedniego miesiąca zarejestrowanych było aż 2 miliony 250 tysięcy osób. To w porównaniu z grudniem aż o 101 600 więcej osób bez pracy. Dane te nie uwzględniają osób niezarejestrowanych w urzędach pracy. Ponad 2 milionów młodych, którzy wyjechali z Polski w poszukiwaniu pracy. Oraz bezrobocia ukrytego w rolnictwie, które przekracza 1 milion osób. Według niektórych ekspertów bez zatrudnienia może być nawet 6 milionów osób. Dr Marian Szołucha, ekonomista, spodziewa się w najbliższych miesiącach zahamowania wzrostu wskaźnika bezrobocia. Jak mówi, będzie to wynikało ze wzrastającego zapotrzebowania na prace sezonowe. Ekspert tłumaczy, że ciężar przyczyn wysokiego bezrobocia przesuwa się w kierunku złej kondycji finansów publicznych i wysokich obciążeń pracy.
Skoro opodatkowane są właśnie praca, skoro opodatkowana jest konsumpcja, również bardzo wysoko, podatkami VAT czy akcyzą, coraz wyższymi zresztą, skoro opodatkowany jest majątek, skoro opodatkowane są inwestycje, to wielu ludziom po prostu przestaje się chcieć pracować. Względnie przechodzą oni do szarej czy też czarnej strefy, co związaniem z ich punktu widzenia nawet jest tylko doraźnym. A więc te wysokie obciążenia pracy, załamujący się system naszych ubezpieczeń społecznych, to są dzisiaj główne przyczyny bezrobocia.
Coraz bliżej ratyfikacji konwencji Rady Europy o tak zwanej przemocy wobec kobiet, która zagraża naszej tradycji i uderza w rodzinę. Wnioskiem w tej sprawie rząd Donalda Tuska zajmie się pod koniec lutego. Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 roku. Konwencja posługuje się kobietami i tak poważnym problemem jak przemoc, aby wprowadzić na grunt prawa wszystko, co wiąże się z ideologią gender, mówi Ewa Kowalewska. Prezes Forum Kobiet Polskich dodała, że ratyfikacja konwencji przez Polskę będzie wymuszała dostosowanie prawa krajowego do konwencji.
Już nie będziemy mogli protestować przeciwko programom demoralizującej edukacji seksualnej w przedszkolach i w szkołach wobec naszych dzieci. Nie będziemy mogli powiedzieć nie przeciwko adopcji przez homoseksualistów naszych dzieci. A jeżeli będziemy głośno krzyczeć, to będziemy karani i zostaniemy pozbawieni dzieci, praw do naszych dzieci. Jeżeli konwencja mówi o dyskryminacji, to wszystko, co próbuje wprowadzić, dyskryminacją nie jest i mówi o tym bardzo jednoznacznie. To jest najwyższego rodzaju zagrożenie. To jest następna rewolucja komunistyczna i jeżeli my w tej chwili nie uświadomimy sobie tego i nie powiemy nie, to później już nawet nie bardzo będzie jak się bronić.
Wniosek ratyfikacyjny musi zatwierdzić Sejm. Posłowie nie będą mogli wprowadzić żadnych poprawek do konwencji. Odpowiedzialność polityczną za sprawę Trynkiewicza ponoszą Donald Tusk i Jarosław Gowin, powiedział Zbigniew Ziobro. Lider Solidarnej Polski mówił w Sejmie, że potwierdzają się najgorsze czarne scenariusze dotyczące przygotowywanych przez PO rozwiązań mających zabezpieczać obywateli przed wyjściem na wolność groźnych przestępców. We wtorek Mariusz Trynkiewicz kończy odsiadywać karę za zabójstwo 4 chłopców i zgodnie z decyzją sądu z ubiegłego tygodnia może wyjść na wolność. Trynkiewicz nie może jednak opuszczać kraju, a policja będzie mogła stosować wobec niego działania operacyjne, na przykład podsłuch lub obserwacje, mówi europoseł Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości.
W tej sprawie mamy dwóch odpowiedzialnych za taki rozwój wydarzeń, w sensie odpowiedzialności politycznej, a w pierwszej kolejności pan minister Gowin, który całkowicie sprawę zlekceważył, gwarantował tylko, że tak się nie stanie, a właśnie się to dzieje, to co mówił, że się nie stanie. A z drugiej strony Donald Tusk, który uczynił pewnego rodzaju eksperyment. Po raz pierwszy w historii Rzeczpospolitej powołał na urząd ministra sprawiedliwości człowieka, który nie miał wykształcenia prawniczego, który nie miał się rzeczy doświadczenia prawniczego, który nie orientował się, jak te tryby wymiaru sprawiedliwości mielą i w związku z tym zabrakło mu wyobraźni, żeby zorientować się, że zbyt późne prace nad tą ustawą muszą doprowadzić do takiego fatalnego finału, do jakiego doprowadziła. Więc eksperyment Donalda Tuska na Ministerstwie Sprawiedliwości poprzez powołanie tam nie prawnika, ale filozofa skończył się filozofowaniem, skończył się gadaniem i skończył się tym, że na wolność wychodzi pan Trynkiewicz.
W poniedziałek rzeszowski sąd odroczył do 3 marca rozprawę w sprawie uznania Mariusza Trynkiewicza za osobę z zaburzeniami psychicznymi i zagrażającą innym, która po odbyciu kary musi być izolowana. Sąd ma przesłuchać 2 świadków. Pełnomocnik Trynkiewicza chce powołania nowych biegłych. Posłowie opozycji chcą kontroli finansów szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika. Sprawa dotyczy inwestycji giełdowych szefa CBA. Wojtunika bronią posłowie PO. Komisja Nadzoru Finansowego wypowiada się w podobnym tonie. Tłumaczy, że urzędnicy państwowi mogą grać na warszawskim parkiecie. Z informacji medialnych wynika, że szef CBA zainwestował ponad 350 tysięcy złotych w akcje spółek giełdowych. Z racji zajmowanego stanowiska mógł jednak uzyskać ważne dane inwestycyjne. Maciej Wąsik, były wiceszef CBA, podkreśla, że w Centralnym Biurze funkcjonuje dział analityczny, który przeprowadza cenne analizy z punktu widzenia inwestora giełdowego. Poza tym CBA kontroluje przetargi publiczne.
CBA ma wyprzedzające informacje, wie doskonale, kto wygra ten przetarg, a kto nie ma szansy wygrać. Wiedza, może stawiać taką osobę, która wykorzystuje ją do gry na giełdzie na pozycjach uprzywilejowanych wobec innych inwestorów, którzy uczciwie, śledząc prasę, zbierają te informacje w sposób taki indywidualny, inwestują swoje pieniądze. W mojej ocenie, jest to co najmniej sytuacja nieetyczna. Myślę, że powinna zostać przeprowadzona kontrola, żeby sprawdzić, czy szef CBA przypadkiem nie wykorzystywał informacji, które zbierała i przetwarzała służba specjalna do swoich własnych interesów na giełdzie papierów wartościowych.
W poniedziałek obchodziliśmy 94. rocznicę zaślubin Polski z morzem, czyli wrzucenia pierścienia przez generała Hallera do wody Zatoki Puckiej oraz 88. urodziny Gdyni. Gdańszczanie rozpoczęli świętowanie mszą świętą w Puckiej Farze, następnie uczestnicy obchodów przeszli w okolice portu rybackiego, aby odtworzyć ceremonię zaślubin. Msza święta zainaugurowała też urodziny Gdyni. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się w południe złożeniem kwiatów na skwerze Kościuszki. Europoseł Marek Grubarczyk, były minister gospodarki morskiej, przypomina, że jeden z najpotężniejszych portów na Bałtyku powstał z małej wioski rybackiej w przeciągu zaledwie kilku lat.
To pokazuje jeden niezaprzeczalny fakt, że jeśli ma się odpowiedniego gospodarza i bardzo klarowną koncepcję, wtedy w zasadzie nie ma żadnych trudności, aby zrealizować swoje zamierzenia, swoją strategię. Tego, czego nie udało się zniszczyć komunie, bo to przecież przemysł stoczniowy był sercem Solidarności i tego uprzemysłowienia Polski, to niestety udało się zniszczyć Donaldowi Tuskowi. W tym momencie możemy powiedzieć, że dokonano największego szalbierstwa na naszym kraju i dokonano właśnie na tle tych rocznic, które przeżywamy, które będziemy wspominać.
Kamil Stoch odebrał złoty medal w Soczi, a wywalczył go w niedzielnym konkursie skoków narciarskich. Medal wręczyła Irena Szewińska, polska lekkoatletka. To bez wątpienia jeden z największych sukcesów w historii polskiego sportu, powiedział redaktor Krzysztof Miklas.
zwycięstwo kapitalne, zwycięstwo bezapelacyjne, z olbrzymią przewagą nad rywalami, chyba nienotowaną przewagą na Igrzyskach Olimpijskich, na średniej skoczni. Teraz będziemy czekali na kolejny konkurs, już z wypiekami na twarzy bez wątpienia. Ten kolejny konkurs już na dużej skoczni odbędzie się w sobotę i myślę, że po tym, co Kamil Stoch pokazał w niedzielę, to i najbliższa sobota też powinna być dla niego bardzo szczęśliwa. A po dwóch dniach będzie jeszcze konkurs drużynowy, ponieważ pozostali Polacy w konkursie na średniej skoczni też pokazali się z bardzo dobrej strony. No, najlepiej Maciej Kot na 7 miejscu, Jan Ziobro 13, więc sądzę, że i w konkursie drużynowym też szanse na medal, może nie na złoty, a może na złoty, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Wieloletni komentator sportowy Igrzysk Olimpijskich ocenił, że polscy skoczkowie mają duże szanse na medal w konkursie drużynowym. W niedzielę Maciej Kot zdobył 7 miejsce, a Jan Ziobro 13. Konkurs na dużej skoczni już w najbliższą sobotę. Z kolei w czwartek start Justyny Kowalczyk na 10 km stylem klasycznym. I tą informacją kończymy już wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.